wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest Krzysztof Bohus. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Autor doskonale znany naszym słuchaczom, autor retrokryminałów z radcą kryminalnym Christianem Abelem w roli głównej, czytanych na naszej antenie, a także już serii, bo już trzecia książka się ukazała, z Adamem Bergiem, dziennikarzem w roli głównej, późnym zresztą wnukiem Christiana Abela. I właśnie ukazała się trzecia książka z tej serii, Klątwa Lucyfera, o której porozmawiamy. No i zacznę od tego, chociaż chciałam to powiedzieć na końcu, ale właściwie nie mogę się powstrzymać, że to pierwsza twoja książka covidowa, prawda? Z covidem, który występuje tutaj najpierw jako bagatelizowane zagrożenie, a potem jako przyczyna kwarantanny.
No tak, to celna uwaga, tak rzeczywiście było. Ja chciałbym zauważyć, że ja byłem na Kujawach rok temu, czyli w okresie, który opisuję w swojej książce i pamiętam to pierwsze zamieszanie, pierwszą panikę, pierwsze komunikaty dotyczące pandemii. Obserwowałem to na własne oczy i pomyślałem sobie, że jak już piszę tą książkę w okresie pandemii, to byłoby trochę głupio, gdybym ja w ogóle jej nie zauważył w tej książce, mimo że jest to oczywiście tylko moje imaginarium i to jest fikcja literacka. Starałem się oczywiście napisać książkę emocjonującą, takie dobre, inteligentne czytadło. Wystarczająco czerni mamy za oknem, ale też jakieś delikatne nawiązania do tej pandemicznej sytuacji, do tej traumy się w tej książce rzeczywiście pojawiają, a ponieważ odwoływałem się do własnych spostrzeżeń i do własnych emocji wyniesionych z tamtych miesięcy, to nic dziwnego, że one znalazły też swoje odzwierciedlenie w książce.
I mamy klątwę Lucyfera. Skoro Lucyfer, to oczywiście klasztor Szarytek właśnie na Kujawach, gdzie główna akcja się rozgrywa, są artefakty, dzieła sztuki, jak to u ciebie zwykle, ale zacznijmy właśnie od tego miejsca, od hełmna, od tego klasztoru. Skąd to się u ciebie pojawiło? Bywałeś tam, znałeś?
Zanim opowiem o klasztorze, to chciałem powiedzieć dwa zdania o fabule tej książki, bo to jest ważne i dobrze jakby osadzi naszą rozmowę. Berg otrzymuje telefon od siostry Przoryszy z klasztoru chełmińskiego, która go prosi o pomoc. Ktoś kradnie ze skarbca bezcenne dzieła sztuki, bez cześci świętą figurę. Wkrótce poleje się krew, a to dopiero początek dramatycznych zdarzeń. I Berg podejmuje się rozwiązania tej zagadki. Ona rzuca oczywiście taki ponury cień na życie całej klasztornej wspólnoty. To nie jest łatwe. Mnożą się znaki zapytania, tropy wiodące donikąd. To śledztwo zaczyna przypominać morderczy tor przeszkód. Ale w tym wszystkim, poza fabułą, mam nadzieję, zajmującą dla czytelnika, ważne są właśnie te ramy i ta sceneria. Ja byłem w klasztorze chełmińskim parę razy. Za każdym razem wracałem stamtąd zauroczony, bo to jest niezwykłe miejsce, mało znane, z niezwykłą historią. Ja chcę podkreślić, że rzecz dzieje się w realnie istniejącym miejscu, czyli w tym klasztorze chełmińskim, ale oczywiście moja książka jest fikcją literacką i tak też ją należy czytać. Ja jestem naprawdę pełen wielkiego uznania i szacunku dla sióstr Szarytek, które tam wykonują nieprawdopodobną rolę, prowadząc ośrodek pomocy społecznej i zajmując się trudnymi przypadkami. I ten klasztor jest taką ramą, w której namalowałem swoją książkę. Dlaczego klasztor? No, poza tym, że on mnie zauroczył, a ja w swoich książkach odnoszę się tylko właściwie do miejsc, które dobrze znam i w których byłem, to pomyślałem, że klasztor jest takim światem zamkniętym, w którym wyostrzeni ulegają wszystkie emocje. I to mi dało taką szansę wykorzystania zamkniętej przestrzeni, takiego mikroświata, który z uwagi na swoje oczywiste wykluczenie z doczesności stanowi dobre tło dla obserwacji ludzkich relacji. A ja chciałem, żeby ta książka była gęsta emocjonalnie, taka ciężka od podejrzeń wiszących nad tym klasztorem. Mhm. I to pozwala właśnie pisarzowi wyseparować te emocje, wziąć je pod literacką lupę, obedrzeć z fałszu, pozorów, wszelkich masek. A to zderzenie namiętności, która w tej książce tam pobrzmiewa i ascezy klasztornej, wydawało mi się mieszanką wręcz taką piorunującą. I to mnie jakby zafascynowało i popchnęło w tym kierunku. Po drugie, co ważne, dla tej książki ja byłem równie zafascynowany zbiorami klasztornego skarbca, które są tam w klasztorze chełmińskim udostępniane rzadko i stosunkowo mało są znane. Najczęściej są to wycieczki z okolicznych sanatoriów, z Ciechocinka i z Inowrocławia, a to jest naprawdę zbiór bardzo ciekawych artefaktów. Ja jestem bardzo wrażliwy na tym punkcie. Gdy zobaczyłem średniowieczną paterę z rzeźbą świętego Jana, to wiedziałem już, że to jest to, tak? Że mam w głowie gotowy pomysł na kolejną książkę, i potem już poszła lawina. No i tak to było, także ja naprawdę jestem zauroczony tym miejscem i przy okazji, jeśli mogę, to zachęcam wszystkich, żeby nie tylko poprzez kryminały zabijali czas, zwłaszcza ten smutny, szary i przeżywali jakieś emocje, ale żeby czasami te kryminały były takim drogowskazem do odwiedzania miejsc ciekawych, do których warto przyjechać. Takim miejscem na pewno jest Chełmno.
No to porozmawiajmy przez chwilkę jeszcze właśnie o tym artefakcie, o tym dziele sztuki, głowa Jana na misie z XIV wieku. Ja sobie pooglądałam w internecie różne głowy Jana na misie i to rzeczywiście robi niebywałe wrażenie. Ty do tego dodałeś jakąś taką historię historyczno-baśniową, bo chyba to wymyślone jest, tak? Skąd akurat
tak,
tam pochodzi?
To jest wymyślone. Ja mam taki pomysł na te książki z Adamem Bergiem, żeby ponieważ te książki dzieją się w miejscach ciekawych, w miejscach z własną historią, żeby wplatać w te książki rodzaj takich retrospekcji historycznych. Tak było w przypadku poprzedniego tomu, czyli Boskiego Znaku, kiedy odwoływałem się do historii Zamku Tocha, wręcz nieprawdopodobnej. Tak jest i tym razem. Ja oczywiście tą historię sobie wymyśliłem, w jaki sposób ta głowa świętego Jana trafiła do tego klasztoru. No i pomyślałem sobie, że tak by to mogło wyglądać, jak to opisałem.
Czyli tam są namiętności i zbrodnia już wtedy i dość przerażające obrazy. Zresztą sama ta głowa, jeśli się na nią popatrzy, jest też na ikonach przedstawiana i wtedy jest spokojna. Ale tak to jest przerażający rzeczywiście widok, półotwarte oczy, półotwarte usta, głowa na misie. Ale to jest tylko jeden z początkowych elementów tej historii, w której bierze udział Adam Berg, zaangażowany także rodzinnie, ponieważ ojciec, nie wiem czy mogę, ale powiem, najwyżej powiedz cofni, zapisuje w testamencie właśnie siostrom spory majątek dla zakładu zamkniętego osób dotkniętych szczególnymi schorzeniami psychiatrycznymi.
To jest tak, jest to też w opisach książki, że Adam Berg tym razem, żeby zmierzyć się z nieuchwytnym przestępcą, którego ciągle wyprzedza o krok, musi dotknąć granic własnych możliwości, no i tak naprawdę wyruszyć aż na rogatki własnej rodzinnej pamięci. Ponieważ tajemnica, którą on rozwiązuje, jest na tyle wielowarstwowa i złożona, że wymaga także od niego samego niespodziewanie dość zmierzenia się z rodzinną historią. I tylko tyle mogę tu powiedzieć, a resztę wziąć w nawias. Ja chciałem, żeby ta książka, jeśli ona nawet nie będzie ostatnia, to żeby odwoływała się do pewnych wątków i ważnych dla mnie emocji, z poprzednich tomów. W poprzednich tomach ważną postacią był ojciec Adama Berga. Postać skomplikowana i złożona, jak często nasi ojcowie, których odkrywamy dopiero wtedy, kiedy ich już nie ma koło nas. Tak było też z moim ojcem. I pomyślałem, że dobrze byłoby postawić taką kropkę nad i w klątwie Lucyfera i tak tą fabułę poprowadzić, żeby ona nie była tylko taką prostą ścieżką intrygi kryminalnej, ale żeby tam się przeplatały też pewne sekrety życia rodzinnego Adama Berga. No i myślę, że dobrze zrobiłem, ponieważ mam takie wrażenie po pierwszym odbiorze, po pierwszych recenzjach i opiniach, że dodało to takiej głębi całej książce.
Różne rzeczy dzieją się w tym klasztorze. Można sobie imię Róży Umberta Eco przypomnieć w niektórych momentach. Dochodzi do profanacji, dochodzi do kradzieży. Taka atmosfera zagrożenia. Ale ja bym proponowała, żebyśmy się przez chwilkę przyjrzeli siostrom, które musiałeś jakoś w swojej głowie zrodzić, że tak powiem. A więc Opatka, siostra przełożona, Klara, dość tajemnicza osoba, ale też obok niej na przykład siostra Beata, która jeszcze nie złożyła tych ostatecznych ślubów, a wygląda właściwie jak dziewczyna, słuchawki w uszach, tak, tenisówki czy trampki, już nie pamiętam, konwersy chyba na nogach, w każdym razie zupełnie niepasująca z pozoru do tego klasztoru, do tego miejsca.
No, ja chciałem, żeby w mojej książce bohaterowie drugoplanowi, a takie są siostry Szarytki, oczywiście przeze mnie, jeszcze raz podkreślam, wyimaginowane, żeby one były postaciami krwistymi, pewnymi życia i prawdziwymi. Bo z tego, co ja wiem, a zbierając materiały do tej książki, rozmawiałem z wieloma osobami, to za murami klasztornymi spotkać można różne osoby i byłoby naiwnością sądzić, że one są wszystkie jakby wycięte z jednego kartonu, bo tak nie jest. Mają różne emocje, różne motywacje, przeżywają, czują po swojemu. I chciałem, żeby tak właśnie było, żeby ta atmosfera pewnego niepokoju oparta była też o taką galerię intrygujących postaci. Jeśli mogę, to chciałem powiedzieć, że tu padło takie porównanie do Umberto Eco. Oczywiście to jest mój niedosiniony mistrz i ja tylko mogę odwoływać się do niego w sensie pewnego wzoru czy jakiejś inspiracji. Natomiast jest faktem, że w klątwie Lucyfera pojawiają się te moje ulubione motywy, które są także obecne w stylistyce awanturniczych powieści Artura Pereza Reverte, czy Javiera Sierry, czyli moich ulubionych pisarzy. Jeśli ktoś lubi takie klimaty, to klątwa Lucyfera raczej powinna mu przypaść do gustu, a jeśli zachwycił się kiedyś tak jak ja imieniem Róży, to odnajdzie na pewno w Adamie Bergu bratnią duszę. I jest faktem, że w klątwie Lucyfera uważny czytelnik odnajdzie wszystkie moje takie emblematyczne, ulubione motywy, czyli zagadki kryminalne, wielopiętrowe spiski, zbrodnicze fascynacje, dzieło sztuki. One mnie jakoś określają jako pisarza. Ja płynę z tym nurtem, bo mnie definiuje i nie zamierzam na razie przybijać do innego brzegu, bo moim zadaniem jest przecież dostarczanie czytelnikom inteligentnej, godziwej rozrywki. Ja oczywiście dbam o styl, o jakość tego, co tworzę, podchodzę poważnie do swojego nazwiska, którym podpisuję swoje książki, ale nie zapominam przy tym, że tworzę przecież literaturę gatunkową, rozrywkową i staram się zapewnić czytelnikowi kilkanaście godzin takiej interesującej lektury po to, aby on mógł zanurzyć się w wykreowanym przeze mnie świecie, zapominając o tym, co jest za oknami, o tej całej pandemii, szarzyźni dnia codziennego. I klątwa Lucyfera w moim zamierzeniu miała być takim erudycyjnym, inteligentnym czytadłem. No, mam nadzieję, że czytelnicy będą tego samego zdania. Na razie jestem bardzo poruszony i taki ucieszony pierwszymi opiniami. Książka ma spotyka się z bardzo dobrym przyjęciem, ale nigdy nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca. Ja swoje zadanie wykonałem, starałem się to zrobić jak najlepiej. Reszta jest w rękach info czytelników.
No ja jako czytelnik, czytelniczka mogę tylko powiedzieć, że jak usiadłam, tak nie wstałam, póki nie przeczytałam, choć chciałam sobie tę lekturę rozłożyć na dwa dni, więc na pewno tak, ale już wywołałeś też Artura Pereza Reverte, jest on też autorem motta, jednego z dwóch mott tej książki. Życie to niebezpieczna przygoda w zamglonym pejzażu, o ruchomej powierzchni i sztucznie wyznaczonych granicach. To jest zdanie, które niedosłownie, ale troszkę się pojawia jakby z parafrazowane też w twoim tekście. I w ogóle myślę, że to jest też cecha twojego pisania, zwłaszcza kiedy chodziło o historię Christiana Abela, czyli Wolnego Miasta Gdańska, II wojna światowa i ten świat, który z pozoru spokojny, stabilny, nagle zaczyna pękać, ruszać się. I to, co tutaj zacytuję, to akurat jest twój tekst związany, można powiedzieć, z emocjami i z miłością głównego bohatera, czyli Adama Berga, z jego relacją z kobietą, ale ludzie przeceniają istniejący ład, gloryfikują zastaną rzeczywistość. Wydaje im się ona stanem trwałym, bezpiecznym, niewzruszalnym, a ona jest zawsze tylko pozorem, humbugiem, tłukliwą porcelaną, najbardziej podoba mi się to, co teraz, źdźbłem trawy podtrzymującym chybotliwą budowlę. No i to rzeczywiście też jest jakiś taki stały klimat, ja wiem, czy sposób myślenia, który gdzieś tam przewija się w twoich książkach.
Tak, no cieszę się, że zacytowałaś ten fragment, bo on jest i dla mnie ważny i wydaje mi się, że odgrywa taką definiującą rolę w całej tej książce. Bo poza wszystkim przecież klątwa Lucyfera jest właśnie także książką o uczuciach i namiętności. W życiu Adama pojawia się nowa, fascynująca kobieta, pani doktor Monika Lewicka i to jest godna rywalka Miłki, którą poznaliśmy we wcześniejszych tomach. Ja chciałbym, żeby tą książkę odczytywano także w taki sposób, że ona jest w wymiarze emocjonalnym powieścią o niespełnieniu. A to jest jedno z najbardziej intymnych doznań, które mogą być naszym udziałem. Ja tą obserwację czerpię z realnego, prawdziwego życia. Czasami, tak jak w tym pasusie zacytowałaś, ulegamy złudzeniu, że mamy wszystko, a okazuje się, że czegoś nam jednak brakuje. Od zawsze kusi nas owoc zakazany i nurtuje pytanie, co by było, gdybyśmy wybrali inny scenariusz. Gdybyśmy na przykład wybrali inną kobietę, otworzyli inne drzwi, czy dokonali innego wyboru. Adam Berg staje przed taką pokusą i ja żywię nadzieję, że dzięki temu on nie straci, a zyska w oczach czytelników, no bo kto z nas przynajmniej raz w życiu nie stawał przed podobnym dylematem, tak? Więc ja bym chciał, żeby tą moją, bardzo bym sobie tego życzył, żeby tą moją książkę czytano oczywiście jako dobrą rozrywkę, ale też, żeby tam ludzie odnaleźli, żeby czytelnicy odnaleźli też w niej kilka refleksji, przemyśleń, z którymi się być może zgodzą i które im coś wyjaśnią.
Ja myślę, że jest to też w tym spojrzeniu właśnie na siostry bardzo różne. O Beacie już żeśmy mówili, młodej dziewczynie, przed którą jeszcze można powiedzieć wszystko, może zmienić swoje życie. O Patka, Klara, która ma w sobie jakąś tajemnicę, ale też ta siostra mocno już starsza, która jeździ do Ciechocinka, żeby przemierzać samotnie basen. Jakaś była pływaczka, jej historia, prawda? Każda z nich, każda, także siostra Anselma, która ślęczy nad manuskryptem Wojnicza, może ma nadzieję, że go odcyfruje, tak, prawda, odczyta. Każda z nich ma w sobie jakąś tajemnicę całego życia, prawda?
Tak, no tak, tak chciałem, żeby tak właśnie było. Dobrze, że padła tutaj nazwa Ciechocinek, bo ten Ciechocinek odgrywa taką też dosyć istotną rolę w mojej książce. Ja miałem taki pomysł, żeby przełamać pewien schemat, bo wydaje się przecież, że Ciechocinek nie jest takim oczywistym miejscem dla powieści kryminalnej, a dla mnie to był jakiś pomysł na odświeżenie formuły literatury gatunkowej. Panuje taki stereotyp przecież, że ten Ciechocinek to jest miejsce dla tak zwanych suwaków, czy dla osób, mówiąc bardziej poprawnie, ludzi, którzy próbują tutaj odzyskać zdrowie i sprawność. Ja postanowiłem złamać ten próg, bo zderzenie takiego idyllicznego obrazu, utrwalonego w świadomości społecznej, z wyrafinowaną zbrodnią, wydawało mi się obiecujące fabularnie. Mhm. Jedna z kluczowych scen tej książki rozgrywa się właśnie na basenie Sanatorium Zdrowie, które dobrze znam, którym napisałem dwie książki, tam często przyjeżdżam. I tu dochodzi do wyrafinowanego morderstwa. Ja byłem ciekawy, jak zareaguje Darek Król, właściciel tego obiektu, bo miałem obawy, czy on nie będzie miał coś przeciwko temu, że na terenie jego sanatorium dochodzi do takich dziwnych zdarzeń. A okazało się, że on był zachwycony tym pomysłem i uznał, że deszczyk grozy tutaj przecież nie zaszkodzi, a pomoże, bo zwyczajność grozi banałem. I ten Ciechocinek traktuję jako takie własne odkrycie literackie, w tym sensie, że pojawiały się już także w moich książkach różne bardziej oczywiste miejsca książek kryminalnych, takie jak Gdańsk, Sopot, czy tam zamek Czocha, prawda? Mhm. A teraz do tego, do tej mapy doszło Chełmno i Ciechocinek. Zresztą mam związane z tym miejscem same ciepłe i dobre wspomnienia.
No jest jeszcze jedno miejsce, o którym chyba trzeba powiedzieć, bo Adam Berg, oczywiście na tropie będąc i z polecenia, wybiera się na swoiste wakacje do Orebicza, do Chorwacji. Ja sobie spojrzałam na zdjęcie, w życiu tam nie byłam, w internecie, to przepiękne miejsce, a jednocześnie ta dramatyczna, bałkańska historia, pełna krwi, nienawiści, takiej historii właśnie trudnej do wyobrażenia, ale jednocześnie znów uświadamiającej nam, że nasze bezpieczeństwo jest bardzo pozorne, że w pozornie stabilnym i szczęśliwym świecie nagle wszystko może się zdarzyć i każdy może się obrócić przeciwko każdemu.
No tak, ja oczywiście celowo sięgam w swoich książkach z Adamem Bergiem po różne egzotyczne miejsca, bo nie zapominam, że to jest literatura rozrywkowa i chcę, żeby też czytelnik się trochę tak poczuł bardziej światowo, że tak powiem, więc mój Adam Berg wędruje i na Bahamy, i na Sycylię, w tym przypadku do Orebicza, który znam, w którym byłem, którym się zachwyciłem. To jest niewielkie miasteczko, w którym kiedyś mieszkali kapitanowie floty, z przepięknym, położonym na wzgórzu cmentarzem, który opisuję w tej książce, skąd jest jeden z najpiękniejszych widoków, jakie ja w życiu widziałem. Widziałem trochę. I pomyślałem sobie, że zderzenie z kolei tej sielskości, tej takiej oleodrukowej z pocztówek turystycznych z podejrzeniem i zbrodnią jest też takim obiecującym pomysłem. Ja Chorwację lubię, a to miejsce jest rzeczywiście niezwykłe, samo wzgórze, sam ten cmentarz, tak zwany cmentarz kapitanów z niezwykłymi nagrobkami wrzeźbionymi w marmurze. No, nieprawdopodobne miejsce, aż się dziwię, że tak mało znane. Zachęcam wszystkich, żeby także i tam kiedyś zajrzeć.
No na razie można sobie z twoim bohaterem pojechać i troszkę tego zakosztować, łącznie z potrawami, które tam są serwowane, czy winem, ale to tylko tak czytając książkę, co też jest oczywiście niezwykłą przygodą. Adam Berg na tropie w trzeciej części, to jest Klątwa Lucyfera. Ja tylko przypomnę, że najpierw była Lista Lucyfera o dosyć podobnej okładce, potem Boski Znak, zresztą wszystko jest tak utrzymane, można powiedzieć, w jednej, no
tak,
konwencji, Skarpa Warszawska, tak. Także to jest taka trylogia, która kończy się, to znaczy ten trzeci tom kończy się tak, że właściwie wydawałoby się, że już za moment będziemy w nowej przygodzie z Adamem Bergiem. Tak.
Ja rozumiem intencję pytania, ja sobie taką zakładkę oczywiście zostawiłem w tej książce, bo życie mnie nauczyło, żeby nigdy nie mówić nigdy. Ja jestem też autorem, jak wspomniałaś, serii dosyć takiej, no, z dłuższą historią, serii retro z Christianem Abelem i już się kiedyś zaczekałem, że postawiłem końcową kropkę, jeśli chodzi o te książki, a potem napisałem Wachmistrza, który się na tyle spodobał, że teraz właśnie piszę jego kontynuację. Już kiedyś doszedłem do takiej mało odkrywczej, ale jednak istotnej konstatacji, że jeśli się czytelnikom podoba to, co robię, jeśli ten mój trud wywołuje jakieś emocje po drugiej stronie, to ja jestem przecież tylko rzemieślnikiem słowa i powinienem być zaszczycony, że ktoś chce czytać moje książki. No i staram się to robić najlepiej, jak potrafię. Ale ponieważ jestem typem takim żółwika, a nie sprintera i tak trochę na siłę przystaję trochę do tej obecnej rzeczywistości, kiedy pisarze piszą bardzo dużo i muszą się ścigać, żeby czytelnicy o nich nie zapomnieli, no to ja jednak postanowiłem trochę tempo zwolnić. Nie zarzekam się, że Klątwa Lucyfera jest moją ostatnią pozycją z Adamem Bergiem w roli głównej. Mam pomysł na książkę kolejną, ale na razie przygotowuję do druku, czy szlifuję kontynuację Wachmistrza, czyli serii retro, a na rok przyszły mam pomysł zupełnie inny, dotyczący zupełnie nowego bohatera. Właśnie jutro będę podpisywał umowę z wydawcą i po jakimś resecie, po jakimś oddechu, być może powrócę do Adama Berga. Nie należy się w literaturze spieszyć. Ja cenię sobie, że mam taki przywilej, taką możliwość, że piszę książki, robię to, co lubię. To jest coś niezwykłego, że pomysły, taki rząd bezładnych słów czy literek potem się zbiegają na kartce czy na monitorze laptopa, przybierają kształt jakiejś fabularnej, intrygującej historii, potem to wyfruwa w świat, trafia do innych. No i jest to dla mnie za każdym razem rodzaj małego cudu, że coś, co ja kreuję, wymyślam w swojej głowie, potem żyję już swoim własnym życiem. To jest jeden z piękniejszych zawodów, jaki ja uprawiam, więc powinienem być wdzięczny losowi, że mogę to robić. Staram się to robić jak najlepiej.
A my jesteśmy wdzięczni za kolejne książki. Bardzo dziękuję. Krzysztof Bohus, Klątwa Lucyfera. O tym dziś rozmawialiśmy i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia.
Iwona Borawska i Stefan Kociuk.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsku.